W tej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej poprawy życia oraz za dusze w czyściu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił, prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.
Jezu, w swej miłości niezmiernej, jeszcze po śmierci w uczniom przeorany.
Mm-hmm. kochani siostry i bracia, w rozważaniu gorzkich żali pomocne są nam detale opisów męki Chrystusa. Być może pominęli je wówczas przechodnie, przyglądający się biernie drodze krzyżowej Jezusa, ale dostrzegli je i zapamiętali ci, którzy rozumieli to, co się stało. Tak było ze świętym Janem Ewangelistą. Śmierć Chrystusa, która miała miejsce tuż przed rozpoczęciem żydowskiej Paschy, przywodziła mu na pamięć ten moment, gdy zabijano rytualnie baranka na ucztę paschalną. Widział Chrystusa na krzyżu, stał obok tego krzyża i pewnie słyszał dochodzące z miasta, bo Golgota była nieco poza murami Jerozolimy, a on słyszał odgłosy zabijanych właśnie w tym momencie baranków na wieczerzę paschalną i skojarzył to z sobą. On widział baranka Bożego, ale już nie zwierzę, którego symbolizowało od czasu wyjścia z Egiptu, lecz prawdziwego Bożego baranka, który gładzi grzechy świata. Ewangeliści zobaczyli także inne przedmioty i detale. Wśród nich zwracają uwagę na ubiór Jezusa w czasie drogi krzyżowej. Przykuła ich uwagę biała tunika, w którą był ubrany Chrystus, i fakt, że nie rozdarto jej na części, co często robili rzymscy żołnierze wykonujący wyroki. Do podziału wszak między nich były jeszcze sandały, pas i nakrycie głowy, jakie nosił Chrystus, ale tunika pozostała cała, nietknięta. Zazwyczaj takie tuniki sporządzano z dwóch odrębnych kawałków tkaniny, które zszywano lub spinano na ramionach i na bokach, pozostawiając otwory na głowę i ręce. Dla pierwszych chrześcijan ta tunika była obrazem Kościoła, który nie daje się podzielić, choć próbuje się czasem w ramach pewnej strategii oddzielić wiernych od pasterzy, sakramenty od nauczania, świeckich od duchownych, zapominając, że jest przecież jeden Kościół, a on nie jest nasz, nie jest naszą własnością, ale jest Chrystusowy. Nie dać się podzielić. To płynie z tego przedmiotu, który dziś jest kontemplowany przez nas w czasie gorzkich żali. Ale to także symbol nieskazitelności, jaką błyszczy Chrystus w godzinie męki. Biała szata, w której idzie na Golgotę, przedmiot kpin, ukazuje jego czystość. Dla białej szaty, którą był odziany, głupim nazwany, śpiewaliśmy. Zastanawiające przy tym, drodzy siostry i bracia, jak bardzo gorzkie żale zwracały naszą uwagę na ten element wyśmiania, pogardy, lekceważenia w czasie całej drogi krzyżowej Jezusa. To nie pojedynczy epizod, ale można powiedzieć, że cała droga krzyżowa to była droga wyśmiania Jezusa. Ale w opisach męki pojawia się także wzmianka o płaszczu, jaki żołnierze zarzucili na Jezusa, aby jeszcze bardziej wykpić jego rzekomą władzę królewską. To nie są już płaszcze, które kilka dni wcześniej ścielano przed wjeżdżającym do Jerozolimy Chrystusem z okrzykiem Hosanna. Ani to nie jest rąbek płaszcza, którego chciała się dotknąć kobieta cierpiąca na krwotok. Teraz płaszcz to symbol kpiny. Ewangeliści, jak święty Marek i święty Jan, mówią o purpurze czy o płaszczu purpurowym. Zaś święty Mateusz mówi o płaszczu szkarłatnym, a więc o jego kolorze zbliżonym do czerwieni. Używa przy tym terminu chlamys, który oznacza krótki płaszcz żołnierski. To wskazanie na zachowanie żołnierzy rzymskich, którzy ubierając Jezusa w płaszcz szkarłatny, imitujący jedynie drogą purpurę, symbol władzy cesarskiej, senatorów rzymskich, wysokich urzędników państwa, owi żołnierze chcieli w ten sposób skompromitować Jezusa, wyśmiać jego ambicje. A przy tym zauważmy to znamienne, jak zachowują się inni obserwatorzy tej sceny, mieszkańcy, przechodnie, gdy próbuje ośmieszyć się to, co najwznioślejsze i to, co święte. Sami reagują śmiechem. Nie wystarczyło zadanie ciosu, anihilacja. Trzeba było jeszcze wyśmiać i zniszczyć duchowo. Relacjonując nam tę scenę i ów mały szczegół dotyczący ubioru Jezusa w czasie męki, ewangeliści chcą nas naprowadzić na prawdziwy sens tej sceny i znaczenia płaszcza. To ukazanie królewskiej godności Chrystusa, który przychodzi dać wolność. Nie jako król wojownik, ale jako król cierpiący sługa Boga. W jaki sposób przywraca nam Jezus wolność, istotę zbawienia? Nie tylko jako zadośćuczynienie, które jest uczynieniem czegoś więcej, jakiegoś wielkiego dobra i w ten sposób obezwładnieniem zła. Nie tylko jako ofiara, jak mówiliśmy tydzień temu, czyli taka wierność dobru pośród trudności i cierpienia. Ale dziś do tych pojęć chcemy dodać trzecie. Zbawienie na krzyżu, jak mówi święty Tomasz z Akwinu, dokonuje się na sposób zasługi. Męka Jezusa na krzyżu to Jego zasługa, dzięki której my doświadczamy zbawienia. On wysłużył dla nas zbawienie. Co kryje się za takim przedstawieniem sensu męki Jezusa? My, kochani, ze słowem zasługa mamy pewien kłopot. Odnosimy do naszych starań o awans w pracy i wówczas, jak myślimy, trzeba pokazać swoje zasługi, aby otrzymać podwyżkę, nagrodę, może jakieś uznanie. Do niedawna jednak także w naszym katolickim języku mówiliśmy o czynach zasługujących, aby się o nie w życiu starać, aby nas one doprowadziły do nieba. Gromadzić zasługi dobrym, pięknym życiem. Nie chodzi przy tym o czyny, które w jakiś sposób wymuszą na Panu Bogu jakiekolwiek działanie. To nie są punkty, które dzisiaj zbieramy na kartach lojalnościowych, tak rozpowszechnionych w naszym codziennym życiu, aby kiedyś z automatu przyniosły nam to, o co się staramy, zbawienie. My, katolicy, zasługę rozumiemy inaczej. To nie chęć wykazania się przed Panem Bogiem, aby udzielił nam daru swej łaski, bo łaska jest zawsze niezasłużona, darmowa, udzielana jedynie z miłości Bożej. Ale odwrotnie, zasługa to jest taki rodzaj naszego postępowania, w którym odpowiadamy na wcześniejszą, niezasłużoną łaskę Bożą. Najpierw jest więc łaska, a nasza odpowiedź wolna, wymagająca, okupiona być może trudem, zmaganiem, to jest nasza zasługa. Zasługa to inaczej nieprzyjmowanie na próżno Bożej łaski, okazywanie się współpracownikami Boga, który nas prowadzi, ćwiczenie w sobie ochoty i zdolności do tego, aby inspiracji, Bożych natchnień nie usypiać, zakopać, ale odpowiadać na Boże wezwanie. Oto zasługa chrześcijanina. Jak w przypowieściach Jezusa, w których mowa jest o królu, który przekazuje denary swoim sługom i wyjeżdża w dalekie strony na pewien czas. Słudzy króla nie dostali denarów dlatego, że zasłużyli na to. On dał wedle swoich kryteriów. Nie zrobił castingu najpierw, kazał im coś udowodnić. Oni nie musieli się wykazać, aby otrzymać w zarząd jakieś dobra. On dał po swojemu, jak uznał za stosowne, w swojej mądrości, bo Bóg nią się zawsze kieruje w swoim działaniu. A zasługą obdarowanych w tej przypowieści było pomnożenie, a nie zakopanie w ziemi. Puszczenie w obieg, a nie kurczowe trzymanie dla siebie. Doprowadzenie do rozkwitu czegoś, co dostali jedynie w zalążku. To nie było ich, To było im powierzone w zarząd. A zatem, drodzy siostry i bracia, zasługa to godny nagrody czyn człowieka. Bóg nie pozostawia bez nagrody dobrych czynów. One niosą z sobą, tu na ziemi, na razie jako zapowiedź, bo doświadczamy przecież wiele razy, że życie zgodnie z Ewangelią przynosi człowiekowi radość i szczęście, ale to jest zapowiedź, po której przyjdzie pełne spełnienie. I dlatego w czasie gorzkich żali widzimy, jak Chrystus wysłużył dla nas zbawienie. Kontemplujemy Jego zasługi. Co to oznacza? Do jakich prawd wiary ma nas doprowadzić, nas modlących się dzisiaj tym nabożeństwem? Zapewne ma nam przypomnieć, kochani, o tym, że Chrystus nie jest po prostu zwykłym człowiekiem, ale jest głową Kościoła. I to właśnie Jego łaska spływa na każdego z nas, jeśli tworzymy z Nim jedno ciało. Jeśli ten przepływ łaski dosięga każdego z nas, kto cierpi dla sprawiedliwości, pozostając w stanie łaski uświęcającej, pisał święty Tomasz z Akwinu, ten wysługuje sobie zbawienie, a to uczynił Chrystus dla każdego z członków mistycznego ciała, czyli Kościoła. Co to znaczy, siostry i bracia? Ano to, że drogę krzyżową, gorzkie żale, może do końca zrozumieć tylko ten, kto jest w łączności z Chrystusem. Nie można mieć udziału w darze wolności, zbawienia, będąc obok lub przeciw Chrystusowi i Jego ciału, czyli Kościołowi. Ale czy można coś wysłużyć dla drugiego? Czy moje zasługi mogą pomóc innym? Doskonale wiemy, że choć wina jest nieprzekazywalna na innych, a odpowiedzialność jest zawsze osobista, to jednak jeśli dwie osoby są złączone miłością, przyjaźnią, to jeden może ulżyć doli drugiego, może mieć wpływ na los drugiego człowieka. Dlatego może być pokuta w ramach Kościoła za grzechy innych, tak zwana pokuta wynagradzająca. Ale też istnieje skarbiec zasług Kościoła, świętych pańskich, o czym tak dobitnie świadczą relikwie świętych pańskich tu w sanktuarium gromadzone. Bo dobro uczynione przez jednych nie pozostaje samo, indywidualne. To niezwykła lekcja i zachęta, jaka płynie z gorzkich żali, które nie są dlatego jedynie wspomnieniem, nostalgią, ale podjęciem pewnej duchowej drogi, aby nie zniechęcać się w dobru, nawet jeśli tego nie widać od razu. To dobro zakryte przed oczyma innych ludzi. Może twoja duchowa walka, o której wie tylko Pan Bóg i ty, wygrana z pokusą, przełamanie uprzedzeń, dobre słowo na złe słowo, uśmiech na przejawy wrogości, dobro. Z dobra czynionego w Kościele rodzą się owoce, skarbiec zasług świętych. Bo święci nie są tylko przykładami do naśladowania. Patrząc na nich, czcząc ich relikwie, uświadamiamy sobie tak naprawdę, co ma siłę w tym świecie, w którym żyjemy. Siłą jest dobro, które oni uczynili w swojej śmierci, w swojej pracy, w swoim oddaniu Kościołowi. Każdy ze świętych czynił to inaczej, inaczej realizował to dobro. Każdy z nich miał inne zasługi, ale jednak szły do wspólnego skarbca. Oto twarz Kościoła, drodzy siostry i bracia. Oto skarb Kościoła. To kapitał Kościoła, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, którego nie roztrwoni. Spojrzenie na śpiewane w gorzkich żalach zasługi Pana Jezusa wobec śmiejących się z Niego, wobec nierozumiejących, co tak naprawdę czyni, wobec obojętnych i wrogich, to wszystko uczy nas takiego rozumienia Kościoła. Chrystus wysłużył nam wolność w tym znaczeniu. Złączeni z Nim mamy udział w Jego ofierze. A Kościół to wówczas żywa wspólnota. Dlatego ofiara głowy Kościoła ma znaczenie dla nas, członków Jego ciała. Ona objawia solidarność z nami, przyjaźń z nami, a jednocześnie wyznacza zadanie, bo członki mistycznego ciała muszą pozostać zawsze skoordynowane z głową. Czy na tym nie polega nasze chrześcijańskie życie? Na ciągłym dostosowywaniu się do Chrystusa, dopasowywaniu się, szlifowaniu kantów, które przeszkadzają w codziennym życiu. A więc dla nas oznacza to pewien styl życia, w którym budujemy odwagę. Czasem mamy dobre chęci, ambitne przedsięwzięcia, ale gdy przychodzą trudności, oddajemy pole, rezygnujemy, odpuszczamy sobie. A zasługi nie ma tam, gdzie jest lęk. Chodzi o to, aby nie poddawać się złu, bo skoro już wiem, co jest prawdziwym dobrem człowieka, to nie ma czegoś, co przeraża mnie. Nie pozwalam wówczas zatruć się pretensjami, bo doznałem krzywdy, potrafię okazać więcej dobroci i w ten sposób nie nakręcać spirali zła. O tym wszystkim, kochani siostry i bracia, opowiadają tak zwane krzyże wizygockie lub mozarabskie, które były wczesnośredniowiecznymi krzyżami, często złoconymi, z 12 punktami w formie drogocennych kamieni, po 3 na każdym z ramion i centralnym pośrodku krzyża. Symbolizowały Chrystusa i kolegium apostołów. Z ramion krzyża zwisały litery Alfa i Omega, znak podlegania wszystkiego Chrystusowi, czasu i miejsca, ludzkich historii. On ma pierwsze i ostatnie słowo. Te krzyże pojawiały się w świątyniach mozarabów, czyli chrześcijan, którzy nie uciekli, gdy w Hiszpanii na początku VIII wieku pojawili się Arabowie i Islam. Zostali, choć kulturowo przyjęli obyczaje arabskie, to jednak do końca pozostali chrześcijanami. Patrząc na taki krzyż i komentując Księgę Apokalipsy, czytali w tym krzyżu wezwanie do spokoju serca pośród różnorakich burz, rzekomych klęsk, niepowodzeń. Krzyż był dla nich trofeum, pokonującym przeciwne siły, drogą do zwycięstwa. Był dla nich znakiem triumfu, może nawet dumy i zachętą do duchowej walki o wiarę. Początki takiego przedstawiania krzyża wiążą się z 808 rokiem, gdy król Asturii Alfons II ofiarował kościołowi w Oviedo bliźniaczy krzyż relikwiarzowy, tak zwany krzyż aniołów, z napisem na odwrocie, który brzmi, tłumacząc z łaciny: tym znakiem pobożni są chronieni, tym znakiem wróg jest pokonany. Wizerunek tego krzyża ma postać krzyża greckiego, którego dolne ramię rozszerza się w trzon lub uchwyt, a z jego ramion zwisają na łańcuchach owe greckie litery alfa i omega. Zwykle w górnej części ramion, ponad łańcuchami, przedstawiane są świeczniki złożone z 3 lub mniej lub bardziej otwartych odnóg. Ale znaczenie krzyża jest rozświetlane przez te elementy. Uchwyt przypomina, że chrześcijanin z krzyżem w ręku idzie naprzód. Nie traktuje go jako dekoracji, ale jako znak zwycięstwa. I z tego właśnie krzyża chrześcijanie zawsze czytali wielką prawdę o tym, że Chrystus nie boi się stracić dla nas, że podjął się tego, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła, usunąć przyczynę naszego zniewolenia, a nie tylko objawy. Chrystus nie leczy powierzchownie, ale sięga do przyczyn, uzdrawia ukorzenia. To trudniejsze, bo wymaga głębokiego uzdrowienia, nie dobrego samopoczucia jedynie. Dlatego, kochani, śpiewamy gorzkie żale, bo męka na krzyżu to działanie Jezusa, które jest zadośćczyniące, zasługujące, ofiarnicze, zbawcze i skuteczne. Dzięki mocy zasług Chrystusa człowiek otrzymuje szansę naprawy swego oddalenia od Boga jako celu ostatecznego i stania się nowym stworzeniem. A nasze zasługi? Związane są z miłością. Cała zasługa człowieka, pisał święty Tomasz z Akwinu, tkwi w miłości. I dlatego, jeśli jakiś akt jest bardziej z miłości, czy to wedle swego rodzaju, czy sposobu realizacji, tym bardziej jest zasługujący. Kochani siostry i bracia, ile mamy na koncie osobistym, nie pieniędzy, ale zasług, tej twardej, odpornej na inflację waluty? Ona tylko zyskuje na wartości. Jaki jest nasz duchowy, chrześcijański kapitał w 2023 roku, w tym konkretnym momencie Twojego życia, w którym się znajdujesz? Twoje osobiste konto zasług. Przypatrz się, duszo, jak Cię Bóg miłuje, jako dla Ciebie sobie nie folguje. Przypatrz się.
Amen. się. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy ciągle doznawali w sobie owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Dobranoc, Jezu, kochany, dobranoc.